Dziękuję przede wszystkim Panu za to, że mam ten przywilej usługiwać Wam, tym braciom i siostrom również, którzy łączą się z nami drogą internetową. Jak zawsze mam tremę, ale ta trema z biegiem wykładu jakby trochę mija. No, tak jak Łukasz powiedział, moim takim kłopotem, z którym muszę zawsze walczyć, to jest to, że za dużo na materiału sobie przygotuję, zrobię duży wstęp, a potem brakuje mi na finał. Postaram się tym razem zmienić i chyba będę musiał się bardzo notatek trzymać, bo jak się rozgadam, to będziecie niezadowoleni. Drodzy braterstwo, a i przepraszam, że mogę trochę chrypać, bo coś nie czuję się najlepiej. Na wstępie chciałem Wam przekazać pozdrowienia od naszego macierzystego zboru z Wrocławia. My zawsze na końcu naszej społeczności pytamy, czy jest życzeniem takim, aby przekazywać pozdrowienia wszędzie tam, gdzie będziemy mieli kontakt z braćmi i siostrami. No i takie pozdrowienia z naszego zboru Wam przekazuję. I szczególne pozdrowienia, o czym pamiętać chcę i muszę, a z pamięcią bywa czasem różnie, że czasem się pominie najważniejszych. Moja żona, która widzę, że łączy się z nami, prosiła, żeby Was wszystkich również serdecznie od niej pozdrowić. Ona chciała tutaj być, ale warunki mamy takie, że musi czegoś tam dozorować i po prostu łączy się z nami drogą internetową. Wszyscy oni życzą Wam błogosławieństwa Bożego. Odepnę sobie zegarek, żeby mieć czas zawsze na uwadze, bo jak Niemcy mówią, Ordnung muss sein, czyli musimy się trzymać porządku, a porządek, tak? U nas w zborze kiedyś we Wrocławiu na sali była taka kartka: punktualność jest zaletą charakteru. To było właśnie dla tych, którzy lubią przeciągnąć. Za każdym razem, drodzy, kiedy otrzymuję takie zaproszenie do usłużenia słowem, przychodzi mi do głowy pytanie. Czy jestem do tego zdolny, dobrze przygotowany? No i czy jestem godzien tego, aby taką formę usługi dla braci, taką formą usługiwać braciom? Często myślę wtedy o takiej znanej postaci, o mężu Bożym Mojżeszu. O Mojżeszu w sytuacji, kiedy został powołany przez Boga do specjalnej misji, do wyzwolenia narodu izraelskiego. No i pewnie ktoś z braterstwa mógłby powiedzieć: bracie Ryl, to ty się, bracie, porównujesz do Mojżesza? A ja was zaskoczę. Tak, ja jestem jak Mojżesz. Ja jestem jak Mojżesz w jego wątpliwościach co do tego, czy jest zdolny do wypełnienia misji, jaką mu powierzył Bóg. Czy jestem podobny do tego, że tak jak Mojżesz mam wątpliwości. Mam świadomość tego, że jestem ułomnym narzędziem i mogę nie sprostać temu zadaniu, które Pan mi daje do wykonania. Większość ludzi, w tym wielu chrześcijan, również jest takich jak Mojżesz, podobna do Mojżesza. Często stojąc przed różnego rodzaju wyzwaniami, myślą: nie dam rady, nie nadaje się, brakuje mi zdrowia, brakuje mi środków, brakuje mi sił, brak mi wiedzy. Nie posiadam odpowiedniej miary wiary. Nie mam czasu. A niektórzy nawet pomyślą w osamotnieniu: nie mam się na kim oprzeć, by służbę dla Pana wypełnić. Wydaje się więc, że taka postawa jest dla człowieka naturalna. I co charakterystyczne, gdy Pan powoływał Mojżesza, to jak wiemy, Mojżesz kilkukrotnie wymawiał się. Ale Pan cierpliwie, rozumiejąc postawę i wątpliwości, wyjaśniał mu, w jaki sposób tą misję będzie mógł przeprowadzić i mówi mu, że on będzie razem z nim. Drodzy, więc może zamiast myśleć o tym, czego nam w życiu brakuje, żeby pełnić misję Bożą, pomyślmy o tym, czym dysponujemy i co możemy w służbie dla Pana, dla Niego, dla Jego braci, dla nas wszystkich zrobić. Temat naszej lekcji jest Służ Bogu tym, co masz w swojej ręce. Służ Bogu tym, co masz w swojej ręce. Oczywiście nie zaskoczę was, jeśli powiem, że te słowa, które będą podstawą, znajdują się w drugiej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, wersety 2 do 4. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział, wersety od 2 do 4. Pan zapytał go: co masz w swojej ręce? Odpowiedział: laskę. I rozkazał: rzuć ją na ziemię. Rzucił ją więc na ziemię i zmieniła się w węża, i Mojżesz przed nim uciekł. Następnie Pan powiedział do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął więc rękę i chwycił go, i ten zmienił się w laskę w jego ręce. Oczywiście nie wątpię, że większość z nas, wszyscy z nas znają wiele różnych epizodów z życia Mojżesza. Wielu chrześcijan również mogłoby się pochwalić taką wiedzą, ale musimy zauważyć, że niewielu z chrześcijan zagłębia się w różnego rodzaju szczegóły, które z tymi historiami się wiążą. A jeszcze mniej z tych, którzy starają się dostrzec pewne szczegóły, zastanawia się nad pewnymi głębszymi znaczeniami różnych rzeczy, różnych historii, które wiążą się z postacią Mojżesza. I tak moglibyśmy powiedzieć, że niewielu jest takich, którzy mogliby cokolwiek powiedzieć o baranku w Egipcie, o zakonie, o ofiarach, o przybytku. Wiedza chrześcijan generalnie jest bardzo płytka, jeśli chodzi o takie głębokie prawdy Boże. No i jednym z takich charakterystycznych wydarzeń związanych z Mojżeszem jest właśnie to, z którego fragment przytoczyłem. Ten zapis jest w drugiej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i w 4 rozdziale. Każdy z nas, myślę, że zna tę historię i nie będziemy całych tych rozdziałów odczytywali. Ta historia miała miejsce w okresie, kiedy Mojżesz był w okolicach 80 roku życia. Życie Mojżesza można podzielić jakby na takie 3 40-letnie etapy. Pierwszy etap, oczywiście od narodzenia, poprzez przebywanie Mojżesza na dworze królewskim, na dworze faraonowym, aż do ucieczki z Egiptu. To jest pierwsze 40 lat. Drugie 40 lat to jest czas, w którym Mojżesz wypasa trzody swojego teścia, i ten okres kończy się właśnie momentem, w którym my jesteśmy, czyli powołaniem go do misji wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej. I trzecie 40 lat to jest początek tego okresu wyprowadzenia Izraela z niewoli, aż do śmierci Mojżesza przed wejściem do ziemi obiecanej. Na podstawie tych materiałów, które mamy dostępne, z zapisu biblijnego, głównie wnioskujemy, że Mojżesz do 9, może 12 roku życia znajdował się jeszcze pod opieką swoich naturalnych rodziców. To byli Żydzi z pokolenia Lewiego. Jak wiecie, w tamtych czasach zwłaszcza, imiona, jakie były nadawane ludziom przez rodziców, miały pewne znaczenie. I w tym przypadku wnioskujemy, że rodzice Mojżesza byli ludźmi wierzącymi. Oni byli w jakiś sposób związani z religią Żydów i z Bogiem. Dlaczego? Bo na to wskazują ich imiona. A jakie to były imiona? Ojciec Mojżesza miał na imię Amram, to znaczy zacny lud. A mama Mojżesza? Jochabet. Tak? A Jochabet znaczy Jehowa jest sławą. Z tego wnioskujemy, że ci, którzy nadali im imiona, ich rodzice, mieli pojęcie, dlaczego akurat takie imiona, i widzimy tutaj pewną relację ze sprawami bożymi. Również imię Mojżesz ma pewne znaczenie, ale imię Mojżesz oznacza wyciągnięty i jedno ze znaczeń imienia Mojżesz to może być wyciągnięty, uratowany. Różne podania o tym mówią, wyjmować. I to oczywiście odnosi się do faktu tego, że Mojżesz został uratowany, został wyciągnięty z wód Nilu. Stąd imię Mojżesz. Taki jest korzeń jakby tego imienia. Apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Żydów, kiedy odnosi się do tematu wiary, wspomina o wierze, która uchroniła małego Mojżesza. To była wiara jego rodziców. Oni mieli silną wiarę. Tutaj taka mała dygresja, że wiara rodziców też jest jakby wskazówką dla nas, że nie wystarczy tylko wierzyć w pewne Boże obietnice czy zaufać Bogu w pewnych trudnych sytuacjach, ale tak jak rodzice Mojżesza wykonali pewną pracę, by uchronić małego Mojżesza, tak i my powinniśmy pilnować, żeby w ślad za wiarą szły nasze uczynki, bo wiara bez uczynków jest martwa. Wydaje się oczywistym, że rodzice Mojżesza przekazali mu również pewne informacje na temat obietnicy, jaką otrzymał Abraham i z działania Mojżesza późniejszego nawet wynika jasno, że on wierzył w to, że naród izraelski, pomimo tego, że przez jakiś czas znajdował się w niewoli egipskiej, to jego przeznaczenie finalne to nie jest bycie niewolnikami. Pan Bóg obiecał, że oni będą wolnym narodem, bardzo błogosławionym. I do tego przywiązał się również Mojżesz. W 24 rozdziale tego listu do Żydów, w 24 wersecie tego 11 rozdziału listu do Żydów, tam mamy tak napisane. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że w głębi tak naprawdę identyfikował się z narodem izraelskim. Stosownym było, aby człowiek, który miał zostać przywódcą w wyzwalaniu Izraela, był odpowiednio do tego przygotowany. My z perspektywy czasu wiemy, że on był obrazem na wielkiego Mesjasza. Jak to przygotowanie wyglądało? Był wyuczonym, będąc na dworze królewskim, ale jeszcze ważniejsza rzecz. Przez swoich rodziców miał wpojone zasady religii, miał wpojone zasady sprawiedliwości. Jak cudownie Bóg zrządził, że zarówno przygotował go merytorycznie właśnie na dworze królewskim, to jeszcze te zasady sprawiedliwości Bożej wyryte zostały w jego sercu. Otrzymał jedno i drugie. Jeśli wierzyć Józefusowi, historykowi, to Józefus podaje, że Mojżesz był bardzo przystojnym młodzieńcem. Nawet napisał tak, że niektórzy na ulicy, gdy go mijali, to się za nim oglądali. A Szczepan Męczennik w Dziejach Apostolskich, mamy zapisane w 7 rozdziale, 22 wersecie, tam odnosi się do wykształcenia Mojżesza i możemy tam przeczytać Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 22 werset. Ja celowo jakby przechodzę dalej, żeby zaoszczędzić trochę dla siebie czasu. Podaję braterstwu, jakie to są wersety i od razu je cytuję. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Dodam jeszcze, że prawdopodobnie Mojżesz miał dostęp do olbrzymiej biblioteki rameńskiej, która znajdowała się w Tebes. Jak podają źródła historyczne, już w tamtym czasie ta biblioteka obejmowała sobą około 2000 różnego rodzaju pozycji, różnych dzieł. Prawdopodobnie Mojżesz miał do tego dostęp, więc moglibyśmy sobie wyobrazić, jak intelektualnie Mojżesz mógł być rozwinięty, wykształcony. No i oczywiście pewnie posiadał różnych wpływowych przyjaciół. Był przecież przybranym synem króla. Pytanie, ważne pytanie. Czy ktoś taki, w ten sposób przygotowany, mający taką pozycję, nie byłby najlepszym liderem, wodzem do tego, żeby wyprowadzić Izraelitów? No właśnie. Czy odpowiedź na to jest taka jednoznaczna, albo czy Czy możemy potwierdzić, że tak było? Gdy postąpimy dalej z naszym tematem, to sami zrozumiemy, jaka jest to odpowiedź. Wrócę jeszcze do samego Mojżesza i jego przywiązania do Izraelitów. Pamiętacie tę sytuację na pewno, jak zareagował Mojżesz, kiedy był świadkiem bardzo agresywnego zachowania jednego Egipcjanina w stosunku do Żyda. I co on zrobił? Zareagował równie mocno i na tyle mocno, że ten Egipcjanin stracił życie. Dwa dni później spotyka dwóch Żydów, którzy się między sobą tam coś przekomarzali, staje między nimi, a jeden do niego mówi: ty chcesz być naszym sędzią? A co, zabijesz mnie tak, jak zabiłeś tego Egipcjanina? I co się dzieje? Mojżesz sobie uświadamia, że jako pomocnik nie będzie przyjęty przez Żydów. Uświadamia sobie również to, że skoro ta wieść tak szybko się między Izraelitami rozchodzi, a on myślał, że przez nikogo nie był widziany, no to miał świadomość tego, że lada moment o tym dowie się dwór Faraona i co robi? Ucieka. Ucieka. I w tym momencie zaczyna się kolejny etap w życiu Mojżesza. Mojżesz trafia do ziemi Midianitów. I tutaj chciałbym też zwrócić uwagę braterstwa na pewien szczegół. Gdy trafia do ziemi Midianitów, to zatrzymuje się przy studni, gdzie sześć córek kapłana midiańskiego Reguela, czy jak możemy go też znać pod... Proszę? Raguela. Pod inną nazwą my go znamy jako Jetro. Tam przyszły poić stada. No i gdy one przyszły tam, to przyszli również inni pasterze w to samo miejsce i przeganiają te dziewczyny. I co się dzieje? Mojżesz oczywiście staje w obronie pokrzywdzonych. Odgania tych pasterzy. Chyba ten jego wyczyn musiał być dosyć brawurowy, skoro córki Raguela donoszą to swojemu ojcu, ojciec się zainteresował, no i zaprosił Mojżesza do siebie. Zaprosił go na tak długo, że aż został jego teściem. Jak wiecie, Mojżesz pojął sobie żonę, jedną z córek, prawda? Ale czego to dowodzi? To dowodzi tego, że Mojżesz, gdy miał 40 lat, był bardzo silnym, odważnym mężczyzną. No skoro ten jego wyczyn z pasterzami doniósł się i wzbudził podziw w oczach Jetra, no to musiało być coś wyjątkowego. To dowodzi, jak Mojżesz, pomimo tego, że przez swoją impulsywność musiał uciekać z Egiptu, to jednak mając 40 lat dalej był bardzo energicznym i potrafił ostro i zdecydowanie zareagować. I zadam kolejny raz pytanie co do Mojżesza i jego misji. Skoro nie ten Mojżesz, który był dostojnikiem na dworze królewskim, który miał szerokie wpływy, skoro nie on był najlepszym do tego, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu, to może ten odważny 40-latek, który stanął w obronie dziewczyn tych córek Raguela, to może taki odważny uchodźca byłby najlepszym narzędziem w ręku Pana do tego, żeby uwolnić Izraela. Tutaj taka drobna analogia mi się nasunęła, że my czasami patrzymy tak jak przy pomazaniu Dawida. Ci najstarsi synowie byli brani pod uwagę, bo byli postrzegani trochę po ludzku. Tak samo tutaj, myśląc po ludzku, moglibyśmy myśleć, że właśnie taki człowiek, taki silny Mojżesz w pełni sił byłby najlepszy. No jak się okazało, Dawid nie był brany pod uwagę jako najmłodszy. Okazało się, że to ten właśnie był pomazany przez Pana. Tak samo tutaj. Czy ten Mojżesz, który był w pełni sił, świadomy swojej siły, był najlepszym narzędziem? Poczekajmy jeszcze chwilę, dojdę jeszcze tutaj do odpowiedzi. Jakie było od tej pory główne zajęcie Mojżesza? Oczywiście Jetro był pasterzem, czy miał trzody, możemy tak powiedzieć, może był gospodarzem takim, który miał trzody i Mojżesz otrzymał zadanie takie, że wypasał te trzody. Ktoś jak znalazł się w takiej sytuacji, że na przykład prowadził luksusowe życie, miał dobrą pracę i nagle ta praca się urwała, albo coś się w życiu takiego wydarzyło, że warunki się zmieniły, to może lepiej potrafi się wczuć w sytuację Mojżesza. Z dworu królewskiego spada jakby i zostaje pasterzem. To jest potężna różnica, która oddziaływuje na ludzką psychikę. W Egipcie był znanym i szanowanym człowiekiem, otoczony dworem królewskim. Miał kontakt z elitami intelektualnymi, no, najwyższymi, moglibyśmy powiedzieć, w ówczesnej cywilizacji. A jego otoczenie teraz kto tam stanowił? Prości ludzie. Moglibyśmy powiedzieć koczownicy. Ale czy prości ludzie, to możemy postawić znak równości, że to są jacyś prymitywni, nieokrzesani, nie wiadomo jacy? Nie. To byli prawdopodobnie bardzo szlachetni ludzie, ci Midianici. Zwłaszcza dlatego ja znalazłem taką wzmiankę, która mówiła w literaturze, która mówi, że Midianici prawdopodobnie bardzo byli przywiązani do obietnicy Abrahamowej. Mojżesz, będąc pasterzem, większość czasu przebywał w towarzystwie owiec. Jak bardzo to zajęcie, bycie pasterzem, jest wyeksponowane na kartach Pisma Świętego. Bóg wielokrotnie umieścił w naszych Bibliach informacje na temat takich relacji. Pasterz, owce. Pan Jezus, gdy mówił o sobie, mówi: ja jestem dobrym pasterzem. On odnosił się, mówił o owczarni, mówił o owcach. Dawid, zanim został królem, był kim? Pasterzem. Prawdziwy pasterz dba o swoje owce, ochrania je, nawet jeśli to czasem może zagrażać jego zdrowiu albo życiu. Są różne sytuacje. A co robią owce? Słuchają głosu pasterza, idą za nim. One przejawiają zupełne zaufanie do pasterza. No, moglibyśmy inny wykład powiedzieć na temat tego, jak chrześcijanie w swoim życiu powinni mieć taki charakter, który mógłby być zobrazowany właśnie postawą owcy. No, ale to nie jest naszym dzisiejszym tematem. Chcę tylko wam powiedzieć, że mogę o sobie powiedzieć, że jestem animalsem, czyli takim człowiekiem, który bardzo lubi zwierzęta, bo w naszym domu jest dużo zwierząt. My co prawda nie prowadzimy gospodarstwa rolnego, chociaż nie mieszkamy w centrum miasta, poza Wrocławiem mieszkamy, to w moim domu są 3 psy, z czego 2 mieszkają na dworze. Jeden, Noemi, ma malutkiego pieska, który mieszka z nami. Mamy kota i oprócz tego takie ciekawe zwierzątko, szopa. Więc ja mam codziennie kontakt ze zwierzętami. Muszę wam powiedzieć, że relacje, jakie można wypracować sobie między zwierzakiem a człowiekiem, są bardzo ciekawe. Ludzie już dawno zauważyli, że towarzystwo zwierząt w pewnych sytuacjach może rozładować pewne napięcia między ludźmi. Do tego stopnia, że na przykład czytałem o czymś takim, że coraz częściej do hospicjów przyprowadzane są psy ze schroniska, bo nauka dowiodła tego, że ludzie, którzy cierpią ból, a zwłaszcza dzieci, znacznie łatwiej znoszą ten ból w towarzystwie właśnie zwierząt. No i dzisiaj takie bardzo popularne jest pojęcie dogoterapia. No tam są jeszcze inne, hipoterapia i tam inne, które dotyczą innych zwierząt. Ale generalnie jest bardzo duży wpływ, czy zwierzęta wywierają bardzo duży wpływ na ludzi, na ich usposobienie, na nastrój. Pasąc owce, Mojżesz nauczył się różnych takich, czy wyrobił w sobie różne cechy, takie jak łagodność, cierpliwość, bo miał właśnie kontakt z owcami. Dbał o owce. Oczywiście czas, kiedy wypasał owce, to był czas, kiedy miał dużo czasu. Trochę nieskładnie to powiedziałem. To był czas w jego życiu, kiedy mógł swobodnie rozmyślać o wielu rzeczach. Na pewno nieraz wracał myślami do Egiptu i być może zastanawiał się również nad tym, dlaczego Bóg, skoro dał tak wspaniałe obietnice Abrahamowi, następnie dozwolił na to, by ten naród tak bardzo cierpiał pod butem Egipcjan. Ograniczone przebywanie w towarzystwie ludzi spowodowało, że Mojżesz zmienił się. Był bardzo ostrożny w kontaktach z innymi. Był bardzo powściągliwym człowiekiem. Miał przecież czas na to, by przemyśleć każdą sytuację w swoim życiu. Mogę powiedzieć, że sam doświadczam tego i podejrzewam, że wy również. Dzisiaj ludziom w życiu bardzo często brakuje właśnie czasu. Czas to jest coś, co na każdym kroku widzimy, brakuje czasu. Szybszy internet. No wydawałoby się, że już szybszy być nie może. Nie, może być. Jeszcze szybszy. Światłowody, inne rzeczy. Szybsza łączność, prawda? Komórki mamy, bracia patrzą, o tu mamy zasięg, tu nie mamy, o tu mamy 5G, o tu tylko LTE, prawda? Każdy myśli o tym, żeby jak najszybciej tę łączność mieć i jak najlepszej jakości. Szybsza kolej, coraz szybsze samochody. To jest ciągły pośpiech. Przez 40 lat Mojżesz przemierzał ziemię pasąc owce. No i gdy przemierzał tę ziemię, to wydaje się, że poznawał topografię terenu. Widział co, gdzie, w jakim miejscu jest, z jakimi zagrożeniami można się w jakichś tam miejscach spotkać. Przemierzał, poznał w tym czasie okolice Synaju i Dolnej Palestyny. I wtedy, drodzy, on nie był świadomy tego, jak te jego wędrówki z owcami, jaki wpływ i jak bardzo nieocenione będą w przyszłości. Bo dopiero wtedy, kiedy prowadził naród izraelski, to zrozumiał, że te wędrówki to nie były bezcelowe, bo on wtedy poznał tą ziemię. Wiedział, jakie niebezpieczeństwa, w jakich miejscach mogą ich spotkać. Był już człowiekiem doświadczonym. No i gdy miał 80 lat, zawędrował aż pod górę Choreb, górę Synaj. Tam, gdzie później był dany zakon. I co go tam spotkało? Ciekawe wydarzenie. Każdy z nas oczywiście to znamy od dziecka. Jakby te historie znamy. Ja tutaj nie odkrywam Ameryki przed wami, tylko raczej przypominam, żeby zwrócić też i zwracam uwagę na pewne szczegóły. Tam zobaczył płonący krzew. Prawdopodobnie był to dosyć duży krzew i domyślamy się, że to był krzak cierniowy. Też wyczytałem taką informację, że prawdopodobnie było to drzewo sytym, o którym wiemy, że było używane do budowy przybytku. I Mojżesz zauważył coś dziwnego. No bo płonący krzak, zobaczyć, że coś się pali, to nic nadzwyczajnego, ale gdybyśmy my zobaczyli taki krzak, który się pali, a mimo wszystko te gałęzie palą się, ale się nie spalają, nie zwęglają się, no to byłoby dla nas zastanawiające. I tak samo Mojżesz, gdy zobaczył taki płonący krzak, wydaje mi się, że no nie było to dla niego nic nadzwyczajnego, no ale gdy zaobserwował, że z tym krzakiem się nic nie dzieje, no to go zaciekawiło. Co robi? Podchodzi bliżej. I wtedy z tego krzaka słyszy głos. Do niego przemawia sam Bóg. Nie będę mówił tutaj o szczegółach ze zrozumiałego względu, no ale słyszy głos, prawda? I Pan go zapewnia w tym głosie, że on nie zapomniał o swoim ludzie. Że on, sam Bóg, będzie interweniował w sprawie tego narodu. Chce uwolnić Izraela i co mówi? Mówi do Mojżesza: Mojżeszu, a ty będziesz moim przedstawicielem, ty będziesz moim rzecznikiem. Mojżesz oczywiście, jak usłyszał to, to zdawał sobie sprawę z tego, jaka jest waga takiego przedsięwzięcia. No i oczywiście, tak jak powiedziałem na wstępie wykładu, on zdawał sobie sprawę z pewnych ograniczeń, które miał, które w jego oczach jakby eliminowały go, żeby, no jak ja mogę się stać kimś takim narzędziem w ręku Boga do tego, żeby tak ważną rzecz uczynić, wykonać. Przecież pamiętajmy o tym, ja powiedziałem już przed chwilą, że Mojżesz w tym czasie miał już 80 lat. Moglibyśmy powiedzieć, że już był staruszkiem, nikogo nie obrażając. To mój tato ma 80 lat, a wiele osób do niego mówi: Józiu, ty nie wyglądasz, no ja wiem, że z oklepem, ale już ósemka na przodzie, ale wiele osób mówi, że się jeszcze dobrze trzyma. No tato chodzi z kikami codziennie na spacery, więc dba o swoje zdrowie. No ale podejrzewam, że Mojżesz też miał dobre zdrowie, skoro cały czas przebywał na świeżym powietrzu, więc to nie może nie taki staruszek jak dzisiejszy 80-latek, no ale mimo wszystko 80 to już jest ładny wiek. Na pewno w Mojżeszu już zostało niewiele z tego odważnego, młodzieńca z tej pewności siebie, jaką wcześniej przejawiał. On wiedział, że wypuszczenie Izraela z rąk Egipcjan to będzie zupełnie niezgodne z celami Egiptu, z jego politycznymi zamierzeniami też w stosunku do Izraelitów. I pyta Pana, kimże ja jestem, abym miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu? Takie pytanie zadaje Bogu. A co Pan Bóg mu odpowiada? Zapewnia go. Idź, ja będę z Tobą. Ja będę z Tobą. Czy dziwi nas to, że Mojżesz poprosił Boga o to, by dał jakieś znaki, które będą świadectwem dla Izraelitów, że on jest faktycznie przedstawicielem Boga? Pamiętamy, że wcześniej go nie przyjęli. No i Pan Bóg mówi mu, dobrze, takie znaki otrzymasz. Pan Bóg do niego mówi te słowa, które są tematem naszego tytułem, naszej lekcji. Co jest w twojej ręce, Mojżeszu? Co masz w ręce? No i co on, pasterz, mógł Panu Bogu odpowiedzieć? Był to kawałek drewna, który trzymał w swojej ręce. To był ten kawałek drewna, to nie było nie wiadomo co, to nie było coś nadzwyczajnego. No to była laska, zwykła laska pasterska, którą pewnie, jak gdy podróżował, podpierał się w drodze, której być może używał do tego, by odganiać jakieś dzikie zwierzęta, być może czasem musiał dyscyplinować owce tą laską, czyli nic takiego nadzwyczajnego. I co Pan do niego mówi? Mojżeszu, rzuć tę laskę na ziemię. Mojżesz posłusznie zrobił to, co mu rozkazał Pan. I co się dzieje? Laska się zamieniła w węża. Następnie Pan mówi, chwyć tego węża za ogon. Mojżesz pokornie, bez żadnych protestów, czyni to, co kazał mu Bóg. Chwyta węża za ogon. Co się dzieje? Wąż się znowu zamienia w laskę. To był jeden z trzech cudów, które miały świadczyć o tym, że Mojżesz jest posłany przez Boga. Dwa kolejne to trąd na ręce, ręka zdrowa, pach w zanadrze, trędowata. Z powrotem zdrowa. I kolejny znak to zamienienie wody Nilu w krew. To były trzy takie cudowne znaki, które miały być świadectwem dla Izraelitów. Ale my skupmy się oczywiście na tym pierwszym znaku, który jest pod naszą rozwagą. Ręka, symbol władzy. Trzymać coś w ręce to posiadać jakieś możliwości. Takie możliwości, które powinny być użytkowane we właściwym celu. Właściwie wykorzystywane. Co można trzymać w swojej ręce? Mówimy tu o chrześcijanach, bo nas to dotyczy. To pewne przywileje, uzdolnienia, talenty, wpływy, środki, czas, zdrowie. Czym jest laska albo co przedstawia laska? Laska reprezentuje nam pewien autorytet. To, że laska reprezentuje autorytet, możemy zauważyć w takiej sytuacji, gdy Bóg zarządził, że Aaron jako głowa pokolenia Lewiego będzie jego przedstawicielem. I co się wtedy dzieje? Izraelici zaczynają między sobą szemrać, niezadowoleni są z tego i Pan zarządza. Polecił za pośrednictwem Mojżesza, aby głowy rodów, tych 12 pokoleń, podpisały swoje laski. Każdy z taka głowa miała laskę, podpisali tą laskę, złożyli te laski w namiocie zgromadzenia. I tak wszyscy zrobili. Między nimi też była laska ta, którą złożył Aaron. I co się dzieje na drugi dzień? Gdy sprawdzają laski, okazało się, że laska Aarona zakwitła i wydała dojrzałe migdały. No to jakie to mogło być świadectwo? No chyba wyraźne dla nich wszystkich, że hola, faktycznie Aaron ma autorytet od Boga, jest Bożym przedstawicielem. No jeszcze raz zadajmy sobie pytanie, dlaczego Bóg nie używał Mojżesza, gdy ten był znany wśród Egipcjan, miał wpływy wśród Egipcjan, gdy mógł wtedy wiele zrobić. Dlaczego Pan Bóg czekał do momentu, aż wszyscy zapomną właśnie o tamtym Mojżeszu? Już nikt nie pamiętał tego, kim był Mojżesz i jakie stanowisko piastował. A jakie są odpowiedzi? Dlaczego tak Bóg zadziałał? Aby pełnić wolę Bożą, potrzebna jest, abyśmy mieli wyrobioną odpowiednią cześć dla Boga i pokorę. A tych Mojżesz nauczył się kiedy? Tam na dworze królewskim? Nie. Wtedy, kiedy był pasterzem. Lata spędzone na dworze królewskim dały mu wykształcenie i pewne obycie wśród ludzi takich jak faraon, co oczywiście bardzo było przydatne dla niego później, kiedy stanął na dworze faraona, kiedy rozmawiał z faraonem. No i wtedy się nauczył też pewnego zarządzania, co było bardzo mu pomocne wtedy, kiedy prowadził Izraela. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mojżesz musiał być w pełni świadomy tego, że to nie jest jego dzieło, tylko to jest dzieło Boga, a on jest tylko narzędziem. Musiał sobie zdawać sprawę z własnych słabości, z własnego wieku, z trybu życia, jaki prowadził, w kontraście do tego, jak wielkie wyzwanie postawił przed nim Bóg. I to wszystko otrzymał Mojżesz, czy wyrobił sobie w ciągu 80 lat życia, będąc przygotowywanym do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Krok po kroku, powiedzieliśmy sobie, w skrajnie różnych warunkach, będąc na dworze królewskim, będąc zwykłym pasterzem, stawał się coraz bardziej zdatnym do tego, żeby tę misję wyprowadzenia Izraelitów przeprowadzić. I teraz chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz związaną z naszą lekcją, abyśmy dobrze to zrozumieli. Dokonując cudownej przemiany laski, Pan Bóg wskazał, że wyposaży Mojżesza w pewne atrybuty, które będą jednoznacznie wskazywać, że Mojżesz posiada Boży autorytet w jego działaniu. Do tej pory laska była narzędziem pasterskim, zwykłym narzędziem pasterskim w ręku Mojżesza. A od tej pory nabrała bardzo szczególnego, nowego znaczenia. I na koniec tej rozmowy Pan Bóg w rozdziale, w wersecie 17, tam w Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, na koniec tej rozmowy Pan Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób: idź, weź tę laskę, którą będziesz czynił znaki. No i wydaje się, że Mojżesz posłusznie wykonał to, co powiedział do niego Bóg, bo w wersecie 19 czytamy tak. Mojżesz więc wziął swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wyruszył do ziemi Egiptu. Wziął też Mojżesz laskę Boga do ręki. Akcentuję teraz laskę Boga do ręki. Ta laska towarzyszyła mu aż do końca życia, wtedy kiedy stanął przy granicach ziemi obiecanej. Czy zauważamy ten szczegół, na który zwróciłem uwagę? Gdy Mojżesz wspinał się na górę Choreb z owcami, czyją laskę miał w ręku? Swoją laskę. Tę laskę pasterską, pewnie wysłużoną, taką wygłaskaną, byśmy mogli powiedzieć, od pasterskiej twardej ręki. A do Egiptu z jaką laską wyruszał? Czytaliśmy? Z laską Boga. Możemy domniemywać, że to był ten sam kawałek drewna. Ale to, że to wcześniej była laska Mojżesza, a potem Bóg do niego mówi, że wyruszysz i to będzie moja laska, to zmienia zupełnie znaczenie tego narzędzia, tego przedmiotu. Ma to wspaniałe przełożenie również, gdybyśmy chcieli powiedzieć o nas. Jak to moglibyśmy wykorzystać jakby w pewnych rzeczach, które dotyczą nas. Pan nam zadaje pytanie, co masz w ręce swojej? Czyli inaczej mówiąc, wskazuje nam potrzebę użycia tego, co mamy w naszych rękach. To są nasze talenty, nasze zdolności, nasze przywileje różnego rodzaju, stanowiska, wpływy, środki, nasz czas, nasze zdrowie. To wszystko w służbie dla Jego sprawy. Dotyczy to tego wszystkiego, co moglibyśmy powiedzieć, jest w naszej mocy. Ale jeśli my to wszystko, o czym teraz powiedziałem, ofiarowaliśmy Panu, to czy to już jest, czy to wszystko należy do nas? No nie. Wszystko to poświęciliśmy Bogu. My stajemy się szafarzami tego wszystkiego, co już teraz należy do Boga. Odtąd to wszystko, co jest w naszej ręce, jest Jego. To jest łaska Boża. Zasadnicza różnica. Szafować, czy używać tego, co jest moje, a używać tego, co jest powierzone. Pamiętajmy o tym, że na koniec każdy szafarz będzie rozliczony ze swojego szafarstwa. Pan Bóg przygotowuje nas do służby. On przygotowuje nas do służby w obecnym czasie, ale myślimy i liczymy na to, spodziewamy się tego, że kiedyś być może, jeśli będziemy odpowiednimi narzędziami nadającymi się do tego, Pan nas użyje w przyszłości w dziele restytucji. Aby nas uzdolnić do tego, prowadzi nas przez różne koleje życia. Czasem Jego drogi wydają się nam bardzo dziwne. Może się zdarzyć, że zanim zostaniemy przez Pana użyci, będziemy musieli być wyprowadzeni na jakieś pustkowie, tak jak Mojżesz został wyprowadzony na pastwiska i tam miał kontakt tylko z owcami. Być może tego typu doświadczenia będą nam potrzebne i korzystne dla nas i uzdolnią nas do realizacji Bożej misji. Być może będą nam potrzebne takie doświadczenia, które skorygują nasze myślenie o sobie, o swoich możliwościach. A być może kiedyś stanie nam na drodze taki symboliczny krzak, z którego będziemy mogli usłyszeć głos samego Stwórcy. Coś takiego ważnego się wydarzy w naszym życiu, co odmieni nasze życie. Czasem, drodzy, możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że pewne drobne rzeczy, które są w naszej mocy, na które czasem nie zwracamy uwagi, mogą zostać wykorzystane przez Boga w naszej misji. Cud nakarmienia rzesz, które podążały za Panem, rozpoczął się od czego? Od 5 bochenków chleba i 2 małych rybek. A gdy Dawid stanął przed potężnym Goliatem, to co on miał w swojej ręce, w swoich rękach? Kij, proce, a w torbie 5 kamyków ze strumyka. Czasem takie drobne rzeczy potrafią zrobić niesamowitą pracę. Tym, co jest w naszej mocy, może być znajomość prawdy. Są bracia, którzy mają niesamowitą znajomość prawdy. Jedni więcej, drudzy mniej, ale są tacy wybitni. Są to różne przywileje służby. Służby w zborze i poza zborem. Może to być dobre usposobienie, które będzie miało wpływ na takich na przykład, którzy są w jakichś doświadczeniach. Wiecie o tym, że czasem taki człowiek z dobrym nastawieniem, gdy odezwie się do nas, a my jesteśmy w jakimś ciężkim doświadczeniu, to co odczuwamy? Ulgę, radość z towarzystwa takiego człowieka. Może to być możliwość odwiedzania, pocieszania chorych, samotnych. Nikt nie może powiedzieć, drodzy, że nie posiada żadnych talentów. Nie ma takiego człowieka, którego, mówię o chrześcijanach oczywiście, którego Bóg nie wyposażyłby w jakikolwiek talent. Pan, dając przypowieść przecież o talentach, wskazał na to, że żaden sługa nie odszedł bez talentu. Chociaż nie wszyscy otrzymali tyle samo. To pokazuje, że każdy z nas ma pewną służbę do wykonania. A ci, którzy mają nawet najmniejszy dział w takiej służbie, powinni wykonywać tę służbę z olbrzymią starannością. No, gdy spotykamy się w zborach, takim przykładem służby może być choćby, nie wiem, pomoc w zdjęciu czy założeniu płaszcza. No, takich form służby moglibyśmy bardzo wiele wymieniać, takich niby nieznaczących. Ale pamiętajmy, że służąc bratu, to tak jakbyśmy służyli Panu bezpośrednio. I co ważne, nie spodziewajmy się, że Pan nam da jakąś od razu wielką pracę do wykonania, albo że w ogóle da wielką pracę do wykonania. Jeżeli nie będziemy poważnie i sumiennie traktowali tych najmniejszych przywilejów służby, jakie są wokół nas. Niektórzy upraszczają temat służby i mówią, no tak, do służby, to w zborze, to są bracia starsi, ewentualnie diakoni, ale ja nie mam żadnej służby do wykonania. To jest bardzo duże uproszczenie. Każdy w zborze ma jakąś służbę do wykonania. i traktujmy tę służbę jako przywilej, a nie jako przymus. Jeśli Pan wzywa nas do służby, to oznacza, że udziela nam swojego upoważnienia, autorytetu do działania w Jego imieniu. Jak na takie wezwanie powinniśmy zareagować? Powinniśmy czerpać lekcję z życia Mojżesza, z tego, co przeżył Mojżesz, że jeżeli Bóg powierza nam jakąś misję do wykonania, nie powinniśmy mieć takiego uczucia, że no teraz to my już zwojujemy cały świat, ale raczej powinniśmy sobie zdawać sprawę tak jak Mojżesz, z własnych ograniczeń, niedoskonałości. Pan powołał Mojżesza nie wtedy, kiedy był najsilniejszy, miał największe wpływy, ale wtedy, kiedy był już 80-latkiem, który przestał ufać wyłącznie we własne możliwości. Powinniśmy być przekonani, że bez pomocy Boga nic nie jesteśmy w stanie sami z siebie uczynić. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Powinniśmy upewnić się, czy dana sprawa, faktycznie to, co widzimy, że jakieś zadanie mamy do wykonania, to czy to faktycznie jest, pochodzi od Boga, czy to faktycznie jest z polecenia Bożego. Czy to faktycznie Pan Bóg powierza nam takie czy inne zadanie? Czy nie jest to jakiś wymysł naszego umysłu? Czy to nie my przypadkiem chcemy coś sami z siebie wbrew Panu Bogu uczynić? Powinniśmy się upewnić, że za tym zawsze stoi nasz Pan. Niedopuszczalnym jest przywłaszczanie sobie prawa samostanowienia się sługą Bożym. Taką służbę, takie samostanowienie się, to dostrzegamy w postawie Saula. Wtedy, kiedy nie czekając na proroka Samuela, sam zaczął odprawować ofiary. To jest właśnie samostanowienie się do służby. Podejmując służbę Bożą, mamy zawsze działać z pełnym zaangażowaniem, tak jakby wszystko zależało od nas, chociaż oczywiście mamy świadomość tego, że nad wszystkim czuwa Bóg i zawsze Jego wola się w tym wykonuje i wszystko tak naprawdę zależy od Niego. Pan nie pyta nas: Pawle, co ma Łukasz w swoim ręku, albo co ma Adam w swoim ręku? On pyta: Pawle, co ty masz w swoim ręku? I tak powinniśmy tę sprawę postrzegać. Nie powinniśmy oglądać się, co komu Pan Bóg daje. Dbajmy o to, co jest w naszym ręku. I mało tego, jeszcze jedna ważna rzecz, nie oczekujmy również tego, że inni będą nas wyręczali w naszej służbie. Jeśli mi Pan dał jakiś przywilej, to nie kombinuję, aha, to może ja tu dzisiaj nie stanę, ale wysłałbym tamtego brata, niech on za mnie stanie i zrobi tutaj, powie Wam wykład. Nie, nie. Jeśli Pan się zwraca do nas, to powinniśmy robić to, co mamy w swoim ręku. No i jeszcze jedna rzecz, nie powinniśmy tych prac wykonywać również kosztem innych. Brat Russell wskazał na takie dwa paradoksy, to przeczytam wam. Wielu chciałoby głosić słowo w wielu językach, a nie potrafią skutecznie dotrzeć do innych w swoim języku. Powiem tak, jeśli my we własnym otoczeniu nie potrafimy w jakiś sposób emanować Bożą sprawą, to trudno oczekiwać od Pana i trudno spodziewać się tego, że my będziemy użyci przez Niego jako narzędzia do nawracania jakichś tam wielkich rzesz ludzi gdzieś tam w świecie. Jeśli nie potrafimy we własnym otoczeniu pokazać, że jesteśmy inni, że służymy Bogu. Pan nas raczej do tego nie przeznaczy, żebyśmy w tak wielkiej pracy brali udział. I drugi taki paradoks. Wielu twierdzi, że gdyby posiadali wielką sumę pieniędzy, użyliby jej w służbie Bogu, pomogliby potrzebującym, przy czym nie potrafią podzielić się, użyć tego, co mają. Nie potrafią podzielić się tym, co mają. Jeśli ktoś myśli, że Panie, jakbyś mi dał wygrać w totolotka, ja wszystko dla braci, zaraz organizujemy olbrzymią konwencję w najlepszym miejscu, zapraszamy wszystkich, ale z drugiej strony przyjeżdża na takie spotkanie jak dzisiaj i mówi, ile ten nocleg kosztuje, 100 euro? No to dam 50 i tak nikt nie zobaczy. To nie spodziewajmy się, że Pan nam da to, że będziemy bogaci i to bogactwo przeznaczymy dla braci. Nie, nie. Przez 80 lat Pan przygotowywał Mojżesza do wielkiej misji wyzwolenia Izraela. My zapewne w naszym życiu tak wielkiej misji nie otrzymamy, ale to nie oznacza, że powinniśmy też czekać tylko i wyłącznie na wielkie misje. W takim oczekiwaniu oczywiście, gdybyśmy tylko czekali na wielkie misje, to na pewno przeoczymy wiele innych okazji, takich małych okazji, które Pan przed nami otwiera. I tutaj w tym momencie przychodzą mi na myśl słowa księdza Jana Twardowskiego. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Zdarzyło się wam kiedyś pomyśleć o tym, że miałem odwiedzić tego brata, tą siostrę. Już ich nie ma. Nie odkładajmy naszych przywilejów służby na później. Jak będę miał więcej czasu, więcej środków, jeśli widzimy taką potrzebę, reagujmy tu i teraz. Widzę, że się chyba wyrabiam w czasie. To jeszcze na zakończenie, drodzy. Przeczytam wam to, co mamy napisane do tego wersetu w Mannie na 26 listopada, czyli już w zasadzie za kilka dni. To są ważne aspekty, które dotyczą naszego tematu. I tak, brat Russell. Jeśli ktokolwiek chciałby być wydajniej używany przez Pana w Jego błogosławionej służbie, niech przede wszystkim stara się coraz lepiej do niej przygotować. Co to oznacza? To oznacza, że podejmując jakąś formę służby, my musimy się zapoznać z tą służbą, z jej zakresem, wymogami, różnego rodzaju błogosławieństwami, ale również nie powinniśmy się tylko oglądać na te pozytywy, bo ta służba może nam przynieść pewne kłopoty, będzie wymagała może jakiejś ofiary i musimy być również na to przygotowani. Musimy sobie zdawać z tego sprawę przed podjęciem takiej służby, a nie na zasadzie takiej: dobrze, powołali mnie do wykładu, no jakoś się tam przygotuję, jakoś to będzie. Nie, nie, to nie tak. I dalej brat Russell mówi tak. Niech naśladuje umiłowanego i uhonorowanego sługę Mojżesza w cichości, pokorze, energii i niestrudzonej gorliwości oraz ofiarniejszej służbie dla Pana. Mądry szafarz zawsze będzie starał się rozwijać wrodzone zdolności i nie będzie oczekiwał od Pana cudów w swoim rozwoju. Nie będzie marnował cennego czasu na rozwijanie tego, czego z natury nie posiada. My w naszym zborze kiedyś mieliśmy takiego brata, który brał udział w szkole proroków. Gdy mówił te wystąpienia próbne, to niektórzy się troszkę pod nosem uśmiechali. Wzbudzał troszeczkę i zirytowanie czasem, no a czasem właśnie taki sympatyczny uśmiech, bo różnych figur używał w swoich wykładach o tym, jak to kombajn w żniwie, te trybiki, to wszystko, jak to Pan Bóg poukładał, on tam swoje wizje miał. No i bracia mu czasem mówili: Jurek, odpuść sobie, ty się do tego nie nadajesz. A on cały czas myślał, że się do tego nadaje. A brat Russell mówi: nie zajmujmy się, nie rozwijajmy tego, do czego się raczej nie nadajemy. Skupmy się na tym, w czym się czujemy dobrze, co nam wychodzi. Starajmy się, to dalej brat Russell mówi, starajmy się więc w pokorze, gorliwości, miłości do Pana i Jego sprawy oraz wierze w Jego pomoc, by w takim stanie serca i umysłu, który uczyni nas gotowymi do użycia, użytecznymi na każdym polu boskiej służby, na jakie Pan może zechcieć nas powołać. Starajmy się w pokorze, gorliwości i tak dalej. To jest bardzo ważny apel do nas. I komentarz brata Johnsona. W symbolach Pisma Świętego ręka przedstawia moc. Trzymanie czegoś w ręce zazwyczaj oznacza więc posiadanie w swojej mocy rzeczy należących do nowego serca, umysłu i woli oraz ludzkiej natury. W szczególności oznacza to posiadanie w naszej mocy wiedzy, łaski, charakteru, stanowiska, czasu, talentu, wpływu, środków, przyjaciół, krewnych, obywatelstwa, zdrowia, życia i tym podobne. Pan pragnie, abyśmy służyli w zakresie tego, czym jesteśmy i co posiadamy, a nie w zakresie tego, czym nie jesteśmy i czego nie posiadamy. Przez pytanie naszego tekstu prosi nas więc, byśmy zastanowili się, czy jesteśmy, czym jesteśmy i co posiadamy. To pytanie nie ma na celu zdobycie przez niego informacji, lecz ma nam coś zasugerować, nakłonić do zastanowienia się nad naszym szafarstwem, byśmy tym lepiej mogli wykorzystywać je na chwałę Panu oraz dla rozwoju charakteru drugich i naszego własnego. I tymi słowami chciałbym ten wykład zakończyć. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, abyśmy zawsze na każdym kroku, zwłaszcza w relacjach braterskich, mogli dostrzegać różnego rodzaju przywileje służby i je w maksymalny sposób od razu podejmować i wykorzystywać tak, żeby to było budujące dla nas i pomocne dla drugich, a wszystko to, co czynimy, chcemy, aby również było chwałą dla Pana. Tego Wam wszystkiego życzę, dziękuję i cieszę się, że zdążyłem.